Włodzimierz Raszkiewicz, dobry wieczór, witam w audycji Te Internety i myślę tutaj o jesieni, która właśnie nam przyszła. Najpierw będzie barwna, kolorowa, a potem tylko patrzeć, jak zrobi się smętnie i minorowo. A dzisiaj temat wbrew czasami ponurym barwom jesieni, bo mówić będziemy o bardzo kolorowych ubraniach i ich sprzedaży w internecie. Co ważniejsze, o misji i legendzie, która temu towarzyszy. Nasz gość to Michał Miziarski. To do ciebie, Michał, przyjechałem, żeby opowiedzieć inną historię. A tu proszę bardzo, stoi mikrofon przy twoim biurku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie radiowcu podcastowiczu.
Co ja mogę powiedzieć? No nagrywam podcasty, nazywają się Pole Pole, Michał Miziarski. Zapraszam wszystkich, ale to tak na początku już.
A dlaczego wymyśliłeś sobie, żeby te podcasty nagrywać? Bo historia, którą chcę opowiedzieć, jest no, inna zupełnie. Michał Miziarski jako ten, który zaczął szyć ubrania.
Tak.
Afrykańskie, etno.
Postanowiłem, że będę nagrywać podcasty jako wspomnienie z moich podróży autostopem po świecie szerokim. I w tych podcastach zawrę różne historie, które mogłyby mi umknąć, ale na szczęście zapisałem je sobie w pamiętniczku. I ja teraz po tych 6 latach otwieram pamiętniczek i czytam po raz pierwszy od tego czasu, co ja przeżywałem. I to były naprawdę...
Sam się dziwisz, tak?
Sam się dziwię czasem i te historie są często takie, że się łapię za głowę i myślę sobie, jaki ja byłem głupi, jaki ja byłem naiwny. I teraz z perspektywy tego czasu, no nagrywając podcast, więc też z żywymi reakcjami, wspominam sobie... I dobrze się przy tym jednocześnie bawię.
Podcast to jest dobra forma przekazu?
Moim zdaniem jest to na razie trochę niszowe w Polsce, ale coraz bardziej się rozwija. Razem z naszym tempem życia, gdy często jesteśmy gdzieś w drodze, czy to do szkoły, czy to do pracy, czy nawet w pracy. Ja sam przez 10 godzin dziennie w pracy mogłem słuchać podcastów.
Bo ty byłeś kurierem rowerowym.
Byłem kurierem rowerowym w Londynie i słuchałem podcastów. I tak nimi przesiąknąłem, że sam zacząłem je tworzyć.
No mówi się, że to bardzo modne na Zachodzie, w Polsce jeszcze nie, ale...
Ale chyba się rozwija.
Przyszłościowe?
Myślę, że tak. Tą bazą jest internet. Kiedyś była tylko telewizja, a właśnie się do internetu dużo z tego przeniosło. YouTube jest teraz mega popularny, Twitch. A różne podcastowe platformy coraz większą siłę znajdują u ludzi, którzy mają te kieszonkowe komputerki w swoich kieszeniach.
Te smartfony, tak?
Tak zwane smartfony. No i korzystają z tego ludzie.
Michał Miziarski jest przygotowany na przyszłość. Ludzie będą słuchali podcastów.
A najlepiej Pole Pole na Spotify'u. Zapraszam.
No właśnie. O Pole Pole chciałem zapytać, bo ty byłeś podróżnikiem, można powiedzieć. Podróżnikiem też jesteś, ale stałeś się biznesmenem.
Ja bym powiedział bardziej przedsiębiorcą, ponieważ biznes to już się kojarzy z wielkimi sumami na koncie. No a wiadomo...
Garnituru nie masz.
Nie mam, ale chciałbym...
Rowerową kurtkę.
Ale chciałbym w przyszłości uszyć sobie garnitur taki z afrykańskiego materiału i być cały taki kolorowy, w kolorowe wzory i świecić na polskich ulicach i tak ekscentrycznie się ubierać i ludzie by na mnie patrzyli i się zastanawiali, co to w ogóle ma być, czy to jest jakaś prowokacja, a ja bym po prostu w ten sposób się wyrażał.
Ale kto jak kto, ale ty to potrafisz.
No ja się czasem ubieram dosyć ekscentrycznie na polskich ulicach i z różnymi to się reakcjami spotyka.
Jak ja to bez złośliwości określiłem? Czasami chodzisz w czymś, co przypomina piżamę, tak?
To wygląda jak piżama, ale tak naprawdę jest eleganckim strojem. W kant spodnie oraz koszula i one tak trochę się zlewają ze sobą, bo są z tego samego materiału.
Ale to wszystko kolorowe.
Jest bardzo kolorowe, pstrokate wzory, a to wszystko w bardzo afrykańskie wzory. Można powiedzieć, że trochę jest to etno, trochę jest to szalone. Wyglądam trochę jak krzyczący Pokémon z daleka, ale jak się podejdzie bliżej, przyjrzy, widzi się, że to jest coś zupełnie innego niż piżama. To jest eleganckie w kroju, ale troszkę piżamkowate w wyglądzie zewnętrznym, można powiedzieć. No, Tak, nie wiem w sumie co dodać, nie?
No tak, można opowiedzieć tę historię. My już się spotkaliśmy i trochę o tym opowiadałeś. Jak to swego czasu pojechałeś do swojej cioci, do Afryki?
Tak.
Cioci zakonnicy.
Moja ciocia jest misjonarką i ona pomaga ludności w Afryce Wschodniej.
W Tanzanii?
W Tanzanii, w małej wiosce Buturu. No, przede wszystkim jej dzień wygląda tak, że ona się modli. Wybudowała przedszkole za datki od dobroczyńców. Teraz uczy w tym przedszkolu i czy można powiedzieć, że jest dyrektorką? No, w każdym razie zarządza tam wszystkim.
Dobrym duchem można powiedzieć.
Można tak powiedzieć.
I swego czasu ciocia zaprosiła cię do siebie. Przyjedź, Michał, przyjedź. Zobacz, jak jest u mnie w Afryce.
Rok temu poleciałem do niej i poleciałem z pomysłem, aby zrealizować w Tanzanii warsztaty dla dzieci, stworzenia origami i fotografii oraz generalnie otwieranie umysłu na różne kreatywne rzeczy, bo w Tanzanii dzieci no, nie są uczone kreatywnego myślenia. Pomyślałem, że to jest coś takiego, co chętnie wypełnię i ja, jako że dużo fotografowałem, tworzyłem, wiele takich artystycznych dziedzin poznałem, chciałem się tym podzielić ze światem.
A zrobię warsztaty dla dzieciaków, tak?
Tak.
Będzie miło, będzie sympatycznie.
No tak.
Dużo śmiechu.
Było bardzo...
I uśmiechu przede wszystkim.
Było bardzo duże zainteresowanie w małej wiosce. Okazuje się, że było około 500 dzieci, które chciały wziąć udział w warsztatach. Wyrobiłem się tylko z 300, ale wtedy sobie postanowiłem, że na pewno jeszcze do Tanzanii wrócę z jakimś projektem. Jednocześnie zobaczyłem, że mają na rynkach bardzo kolorowe materiały, które jakoś mnie zainspirowały do tego, aby uszyć sobie pierwszy w życiu szyty na miarę kostium. I gdy tak ubierałem się w ten kostium, on we mnie powodował takie ciekawe emocje, że ja taki pewny siebie czułem się i pomyślałem, super, chciałbym, żeby inni też mogli to samo poczuć. Więc zapisałem się na kurs krawiecki w Polsce. Postanowiłem, że wrócę do Tanzanii i zacznę po prostu angażować lokalne szwaczki i stworzymy z tego pole markę odzieżową, taką trochę festiwalową, z zachodnim krojem, ale jednak czerpiącą z afrykańskich tkanin i wzorów i podejścia do życia, bo pole to jest takie wyraz filozofii życia w Tanzanii.
Bo pole to podobno oznacza spokojnie, spokojnie.
Powoli, powoli. W języku Swahili. Oni nie spieszą się w życiu. Nie mają za bardzo takiego pędu wyścigu szczurów, chyba że w wielkich miastach to jest troszkę inaczej, ale głównie w Tanzanii spędzałem czas na wsiach i ludzie mieli czas na wszystko i pomyślałem, że to jest super nazwa pole dla marki odzieżowej.
No w tym roku byłeś u swojej cioci, misjonarki w Tanzanii z takim zamiarem, żeby pomalować jej przedszkole to raz.
Tak, oprócz tworzenia marki odzieżowej razem z Dorotą Kacperek polecieliśmy z projektem pomalowania przedszkola i zebraliśmy na zrzutce potrzebne pieniądze na materiały do malowania, czyli farby, pędzle i pomalowaliśmy. I dzieci przyszły po przerwie wakacyjnej i miały bardzo kolorowe przedszkole.
To z jednej strony była chęć zrobienia czegoś chyba przyjemnego, tak? Malowanie przedszkola musi być frajdą.
Jest bardzo frajda. No, szczególnie jak dzieci podchodziły w wiosce i patrzyły się przez płot, co my malujemy i one tak też podpytywały, czy na przykład bym czegoś jeszcze nie puścił z komórki, bo akurat słuchaliśmy sobie muzyki do malowania. I my byliśmy z Dorotą taką atrakcją dla dzieci, samą w sobie. Sam proces malowania był wydarzeniem w wiosce. Nawet przychodziły osoby i pytały, czy nie mogą nam pomóc w tym malowaniu, bo chciały zarobić. No tak akurat my się w 3 miesiące mogliśmy wyrobić z tym sami.
A to sporo czasu wam to zajęło.
Bo my się nie spieszyliśmy. To było pole. Dokładnie. No moglibyśmy się wyrobić w 2 tygodnie, gdybyśmy mieli super pomysł na to i żeby szybko przyjechać, tylko opędzlować i wyjechać, ale to nie o to chodziło. Chcieliśmy doświadczyć tej Tanzanii. Pojechaliśmy nie tylko, żeby pomalować przedszkole. No, chcieliśmy poszukać jakiejś drogi dla samych siebie. poeksperymentować, pozwiedzać, zobaczyć też szympansy na wolności.
To jest w ogóle ciekawa historia, bo ty Dorotę poznajesz przez internet i trochę namówiłeś do tego pomysłu.
Tak.
Dorotę z Australii.
Dorota była już od 2 lat w Australii. Kiedy ja ją znalazłem na Instagramie, zaczęliśmy ze sobą rozmawiać i mówię do niej, słuchaj, moja ciocia szuka kogoś do pomalowania przedszkola w Tanzanii. Czy nie chciałabyś może przylecieć do Tanzanii i spotkać się z ciocią, ona by cię ugościła, a ty byś pomalowała przedszkole? Dorota akurat studiowała w Australii, ale nie podobał się kierunek, w którym się uczyła. I pomyślała, w sumie to ja lecę. I powiedziała, okej, ty lecisz.
To też odważna, powiedziałbym.
Powiedziałem, że ty lecisz, to ja też polecę. I spotkaliśmy się w Berlinie, pojechaliśmy do Polski i 10 dni później już razem do Tanzanii polecieliśmy.
I przez te 3 miesiące malowaliście przedszkole, zwiedzaliście.
I doświadczaliśmy życia Pole Pole.
I zaczęliście budować markę Pole Pole.
Tak.
Markę odzieżową.
No, gdy już byliśmy w Tanzanii, wrzuciłem na Instagram taki post. Zrobiłem sobie zdjęcie, że uszyłem torbę dla Doroty. Taka zwykła torba z podszewką i kieszonką. I zapytałem ludzi, czy ktoś byłby chętny na to, żeby kupić taki szyty przez szwaczki z Tanzanii, jakieś akcesoria albo ubrania. No i po prostu wrzuciłem na Instagram ten post. I spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem. W pierwsze 2-3 dni spisałem sobie ponad 70 zamówień od ludzi, że ludzie po pierwsze chcą rzeczy szyte w Tanzanii i oni mogą obserwować jednocześnie, kto to szyje, w jaki sposób to szyje oraz moje zmagania z tym, żeby zmobilizować te kobiety do pracy, żeby sprawdzić jakość, żeby się upewnić, że to wszystko jest robione fair. I tak naprawdę Instagram stał się takim narzędziem dla mnie, aby dotrzeć do potencjalnych klientów i jakby się udało bardzo.
Ten Instagram zaczął opowiadać historię. Historię nie tylko tego przedmiotu, nie tylko torby, nie tylko ubrania, ale też ludzi, którzy to robią.
Dokładnie. Ludzie
tych kobiet, tych dziewczyn.
Ludzie kupili bardziej tą całą misję, historię, otoczkę. Ale z drugiej strony no, wrzuciłem im jakby takie propozycje modowe, które są ekscentryczne, albo można powiedzieć też jakieś takie dodatki typu, raczej akcesoria typu plecak z panterki. To jakoś się też wstrzeliło trochę w modę i jedno drugie napędzało, że to jest produkowane w Tanzanii, to jest robione fair i to jest z afrykańskich materiałów i teraz dostarczamy to do Polski. I teraz Pole Pole w internecie hula, można robić zakupy, można kupić kurtkę, kimono, sukienkę, spódniczkę, można kupić koszulę, plecak, torbę, cokolwiek się tylko chce. I udało się. I jeszcze do tego robimy promocję, że czasami dołączymy pocztówkę robioną ręcznie przez siostry Zmartwychwstanki w Buturu, ale bazujemy też na dropach, czyli wytwarza się taki hype, taki wielki szum, że dzisiaj o godzinie 19 wrzucamy rzeczy na Pole Pole. I często bywa tak, że te najlepsze rzeczy się wyprzedają, bo robimy je tylko w jednej, dwóch albo trzech sztukach. Więc...
Ale ludzie specjalnie czekają?
Ludzie specjalnie czekają, odkładają nawet pieniądze. Ostatnio dziewczyna się przyszła odebrać zamówienie i pytam się w sumie, czemu kupujesz teraz sukienkę, skoro jest wrzesień i będzie zimno? A ona mówi, no bo z sukienkami to my mamy tak, kobiety, że jak jest jakaś fajna sukienka, to trzeba ją kupić, bo później już nie będzie. No i wszystko się jakoś super układa.
A dla mnie twój przypadek jest bardzo interesujący i ciekawy. Bo można powiedzieć, że jakiś czas temu jeszcze tak włóczyłeś się po świecie. Sam nie wiedziałeś, co chcesz robić.
Tak. Ja poszukiwałem sensu życia w podróży poprzez jazdę autostopem po wielu państwach. Wróciłem trochę zagubiony.
Ale wiesz, czasami podróż wydaje się być nie podróżą, ale ucieczką.
Oczywiście zaczęło się trochę od ucieczki. przed odpowiedzialnością, przed nudą tak naprawdę.
Ty podróżujesz, tam popracujesz troszeczkę, tam popracujesz troszeczkę. Nie było w tym, można powiedzieć, stałości.
Ani trochę. I teraz nagle będziemy latać do Afryki co roku i to jest jakiś pomysł na życie. Musimy wyprodukować w Tanzanii co roku w lokalnych szwalniach u kobiet ubrania oraz je przetransportować do Polski.
To nawet nie są szwalnie, jak sobie możemy je wyobrazić. To są takie manufaktury, to są poszczególne osoby, kobiety, które to szyją, które tak. Ty je przedstawiasz.
Mamy nawet taką panią Jane w mieście Musoma nad jeziorem Wiktorii. Ona jest jakby zatrudniona na jednoosobową działalność gospodarczą, jeżeli mielibyśmy to na polskie realia przełożyć. W sensie ona robi na swój rachunek i my do niej przychodzimy. Ona na takiej maszynie szyje, która jest manualna, nieelektryczna. Jak już się ściemnia, ona musi opuścić swój zakład, ponieważ nie ma elektryczności u siebie. I tak codziennie przychodzi do zakładu rano, kiedy jest jeszcze zimno, dopiero co się podniosło słońce, siada do pracy, szyje i w ten sposób to wszystko powstaje, przechodzi przez jej ręce. My staramy się płacić odpowiednio wysoką stawkę, aby ona mogła się rozwinąć, aby mogła kiedyś podprowadzić do siebie prąd. Być może, jeżeli będzie chciała dzieci wysłać do szkoły, to ona będzie mogła te pieniądze przeznaczyć na rzeczy, które ona sama uzna, że są przydatne.
Te ubrania są też opowieścią o niej, o jej życiu.
Oczywiście. Przy każdym ubraniu jest napisane na stronie internetowej, kto to wszystko uszył. No staramy się, aby to było wszystko jedną wielką historią o tym, jak ci ludzie, jak te szwaczki z biedy podnoszą się i usamodzielniają. No i później co będzie z tego, to tylko czas pokaże.
A na razie to jest jeszcze tak, że marka wspiera przedszkole twojej cioci w Buturu.
Tak, no jest to przedszkole sióstr zmartwychwstanek, ale tak, 10% zysków przeznaczamy na wsparcie właśnie przedszkola w Buturu, właściwie na misję sióstr zmartwychwstanek. One wiedzą najlepiej, jak rozdysponować tymi pieniędzmi, bo są przeróżne potrzeby bieżące, a nikt tak dobrze nie pomaga w Afryce, jak pieniądze odpowiednio zagospodarowane. Byłem w Tanzanii już przez około 7 miesięcy, z czego w Buturu na misji sióstr zmartwychwstanek przez większość tego czasu i widziałem, że te pieniądze, one nie rozchodzą się na boki, nie rozchodzą się na inwestycje, które zupełnie nie mają sensu, tylko na rozwój edukacji dla najmłodszych, czyli inwestowanie w dzieci, oraz na rozwój taki sanitarny, typu to na studnie pójdzie, to na jakieś lekarstwa dla ludzi, żeby nie umierali, na malarię, cokolwiek. Także tak, to jest bardzo potrzebne, żeby wspierać takie misje i budować w młodych ludziach wartości, do których ich rodzice nie mieli dostępu. Edukacja, wiedza. No chcemy w to inwestować.
Spotkałem cię w dobrym momencie twojego życia.
6 lat temu.
Teraz myślę, 6 lat temu też, chyba też. Bo nie znam większego optymisty od ciebie.
No, 6 lat temu, jak się spotkaliśmy, to też
byłem stopem.
I byłem wciąż optymistą. Znaczy, wciąż jestem optymistą. Tak jakoś się potoczyło.
Wtedy jeździłeś po prostu stopem, w kieszeni nie miałeś prawie gotówki, tak? Ale na to specjalnie nie narzekałeś.
A kto powiedział, że teraz mam gotówkę?
Aha.
Nie, no to trochę kredyt wziąłem, trochę swoich oszczędności z rozwożenia McDonald'ów i KFC po Londynie zaoszczędziłem i oto powstał jakiś biznes, który dopiero za rok, dwa przyniesie jakiekolwiek korzyści dla mnie.
Ale zapowiada się optymistycznie.
Patrząc na świadomość społeczeństwa, coraz więcej ludzi wybiera ubieranie się świadome, czyli nie chodzi po sieciówkach, ale raczej poszukają takiej marki, która albo szyje w Polsce, albo właśnie tak jak Pole od początku do końca pokazuje cały proces produkcji. albo też nawet te second handy cieszą się renesansem, powstają coraz bardziej takie ekskluzywne, można powiedzieć, z wyższymi cenami i to jest dobre dla naszej planety.
To masz fajny, kolorowy i szlachetny projekt Pole Pole, ale masz też dziewczynę, Dorotę, tą z Australii.
Tak.
Jak się porobiło?
No, ona jest teraz w Polsce.
A do tego stopnia, to mogliśmy się właściwie razem spotkać.
No, ale być może do Australii polecimy za 4 miesiące. Dorobić, żeby mieć więcej funduszy na rozwój Pole Pole.
A to myślisz, że rzeczywiście w tym współczesnym świecie można żyć spokojnie, niedrapieżnie?
Nie no, trzeba drapieżnie.
Tak pole pole?
Nie no,
trzeba drapieżnie?
Pole pole jest taką odpowiedzią na nasze duże tempo życia, które ciągle wzrasta, abyśmy jednak jakiś spokój w tym wszystkim znaleźli. Jednak mimo wszystko musimy żyć drapieżnie, musimy się przedzierać, rozpychać łokciami, aby do czegoś dojść. Także to nie jest tak, że 100% pole pole. Trochę haraka haraka, mógłbym powiedzieć w języku swahili, czyli szybko szybko. Ale mimo całego pędu warto czasami troszkę spowolnić, zastanowić się nad tym, co robimy, poddać refleksji jak najwięcej rzeczy, żebyśmy przypadkiem nie popełnili tego błędu, że będziemy pędzić za rzeczami, których będziemy żałować za kilkadziesiąt lat.
Proszę bardzo, jaka ładna puenta. A o czym będzie następny podcast? To wrócimy na zakończenie rozmowy do tego mikrofonu, który tutaj stoi.
Następny podcast otworzy pan Włodek Raszkiewicz z Radia Gdańsk i opowie o tym, co się zmieniło u mnie przez 6 lat naszej znajomości. No i podcast będzie o tym, co przeżywałem jako 19-letni autostopowicz jeżdżąc do Iranu, Iraku, Turcji, Gruzji. Polecam bardzo na Spotify'u Pole Pole Michał Miziarski. No i jeśli ktoś chciałby zobaczyć naszą stronę internetową z naszą marką odzieżową, zapraszam polepole.afrika.
Michał Miziarski, dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Cześć.